Hej, witam w dębowej chatce. W swojej książce Law, czyli Land, Air and Water, David Paulides przedstawia sprawy tajemniczych zaginięć statków i samolotów pasażerskich, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. Wiele z tych maszyn zniknęło w miejscach znanych na świecie jako tzw. trójkąty. Inne natomiast na obszarach opisanych w książkach serii Missing 411. Większość ludzi z pewnością słyszała o Trójkącie Bermudzkim, tajemniczej części Oceanu Atlantyckiego, odpowiedzialnej za niewyjaśnione zniknięcia wielu statków i samolotów. Nazwa ta pierwszy raz pojawiła się w artykule Vincenta Gaddisa z magazynu Argo Sea w 1964 roku. Jednak prawdziwą sławę obszar ten zyskał dopiero w książce Charlesa Berlitza z 1974. Co ciekawe, istnieje wiele podobnych trójkątnych obszarów na całym świecie i niektóre z nich są o wiele bardziej zabójcze niż ich atlantycki odpowiednik. Jednym z nich jest tak zwany Trójkąt Jeziora Michigan. Pochodzenie nazwy tego terenu nie jest do końca jasne. W swojej książce z 1977 roku The Great Lakes Triangle lotnik J. Gourley skupił uwagę na tragicznych historiach zatonięć statków i katastrof lotniczych w regionie Wielkich Jezior. Późniejsi autorzy opisali w swoich książkach wiele niecodziennych spraw związanych z jeziorem Michigan. Tutejszy trójkąt został przez nich ograniczony przez miasto Manitowoc w stanie Wisconsin, Ludington oraz Benton Harbor w stanie Michigan. Należy pamiętać, że granice te obejmują jedynie niewielką część niezwykłych i niepokojących wydarzeń rozgrywających się na obszarze ponad 58 tysięcy km2 jeziora Michigan. Pojęcie trójkąta pozwala mniej więcej wyobrazić sobie obszar występowania tych tragedii, jednak często wykraczają one poza niego. Z perspektywy historii geologicznej, Wielkie Jeziora to stosunkowo młode akweny. Powstały one około 14 tysięcy lat temu w wyniku cofania się lodowców. Tektoniczne zagłębienia terenu powoli wypełniały się roztopioną wodą. Miliony lat wcześniej obszar ten był tropikalnym morzem, a jego działanie utworzyło charakterystyczny skalny grzbiet znany jako Skarpa Niagara. Formacja ta częściowo otacza jezioro Michigan i rozpoczyna się w północnym Illinois, w pobliżu jego zachodniej krawędzi. Obejmuje północną granicę i biegnie nad jeziorem Huron aż do stanu Nowy Jork, gdzie słynne wodospady Niagara zachwycają turystów. W rzeczywistości jezioro Michigan stanowi wraz z jeziorem Huron połączone szeroką na 8 km cieśniną Mackinac, jedno wielkie jezioro. Woda przepływa między nimi, utrzymując identyczny poziom wody, jednak naukowcy doszli do wniosku, że pod względem historycznym i prawnym są one traktowane jako odrębne zbiorniki. Co jednak sprawia, że jezioro Michigan stało się miejscem tak niebezpiecznym? Od 2010 roku na obszarze Wielkich Jezior doszło do ponad 1000 utonięć, a ponad połowa z nich miała miejsce właśnie w jeziorze Michigan. Wpływ na taki stan rzeczy ma wydłużony kształt i położenie tego akwenu. Jego równe brzegi sprzyjają powstawaniu niebezpiecznych prądów. Dodatkowo orientacja północ-południe powoduje, że wiatr przemieszcza się tutaj bez ograniczeń, tworząc dużej wysokości fale. Zdarza się, że woda wdziera się na pomosty i nabrzeża, porywając przechodzących po nich ludzi. To właśnie te fale odpowiedzialne są za zatapianie statków. Zalewają je lub spychają na skalne mielizny. Ponadto woda w jeziorze nie jest zbyt ciepła. Zimą temperatury wody zwykle oscylują wokół 0 stopni Celsjusza, osiągając latem średnio zaledwie 16 stopni. Hipotermia grozi przy każdej temperaturze poniżej 20 stopni, co stanowi potencjalne zagrożenie dla pływaków przez większą część roku. Według szacunków historycznych zginęło tu prawie 300 tysięcy osób, a na dnie spoczywają wraki około 10 tysięcy statków. Choć część ofiar śmiertelnych wynika z niecodziennej budowy geologicznej i położenia jeziora, to wiele przypadków zdaje się mieć z tym niewiele wspólnego. Skłania to do rozważenia innych, mniej naturalnych możliwości. Jedną z powszechnie przywoływanych teorii tłumaczących zniknięcia w tzw. trójkątach jest hipoteza, że anomalie magnetyczne wpływają na kompasy, powodując ich chaotyczne działanie, a w następstwie utratę orientacji w powietrzu lub na wodzie. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień o czarnym piasku na kilku plażach nad jeziorem Michigan. Składał się on głównie z magnetytu, czyli magnetycznego minerału, który występuje w skałach magmowych i metamorficznych tworzących basen i linię brzegową jeziora. Standardowe stężenie magnetytu w piasku plażowym jeziora Michigan wynosi około 2%, jednak pomiary wskazujące ponad 20% nie należą do rzadkości. Stężenie to zwiększa się zwłaszcza po sztormach, gdy wysokie fale wyrzucają więcej cząstek na brzeg. Jednak ich wpływ na działanie urządzeń nawigacyjnych wydaje się znikomy. Czy anomalie magnetyczne mogą być odpowiedzialne za niektóre katastrofy w trójkątach? Prawdopodobnie nie, jednak odchylenie magnetyczne, np. spowodowane burzą z piorunami, może wprowadzić nieprzewidywalne zmiany w działaniu kompasu. Choć samo w sobie nie stanowiłoby to poważnego problemu, zwłaszcza dla komercyjnych samolotów lub statków wyposażonych w zaawansowane systemy nawigacyjne, może to przyczynić się do dezorientacji mniej doświadczonego i nieuważnego pilota lub marynarza, zwłaszcza na mniejszych prywatnych jednostkach. Inną teorią jest koncepcja tzw. ley lines, czyli linii geomantycznych. Została ona wprowadzona po raz pierwszy w latach 20. XX wieku przez Anglika Alfreda Watkinsa. Teoria ta została później przyjęta przez różne grupy, takie jak np. Earth Mysteries Movement, ufologów i inne sekty ezoteryczne, które dodały własny kontekst do pierwotnej koncepcji. Na początku Watkins zauważył, że rozmaite starożytne miejsca i struktury można połączyć na mapie prostymi liniami. Uważał on, że być może są to dawne szlaki handlowe. Jednak jego teorie zostały szybko odrzucone przez środowisko naukowe. Niemniej jednak w 1927 roku Watkins, pomimo krytyki, opublikował książkę zatytułowaną The Ley Hunter's Manual. Po jego śmierci w 1935 roku pozostało tylko kilku zwolenników, a jego teorie w większości poszły w zapomnienie. W chwili obecnej idea linii geomantycznych przeżywa swojego rodzaju renesans, z nowymi teoriami sugerującymi, że linie te mają jakąś mistyczną moc. Ich zwolennicy uważają, że linie te przewodzą energię Ziemi, a w miejscach, gdzie się przecinają, mogą tworzyć tzw. energetyczne wiry. Niektórzy badacze UFO wysunęli teorię, że ley lines mogą działać jako pewnego rodzaju przewodnik dla pozaziemskich pojazdów, jednak koncepcja ta nigdy nie zyskała powszechnej akceptacji. Co ciekawe, mapa prezentująca te linie ukazuje, że jedna z nich przebiega praktycznie bezpośrednio przez środek jeziora Michigan z północy na południe. Wiry energetyczne lub worteksy zostały szerzej zaprezentowane i opisane przez jasnowidzkę z Sedony w stanie Arizona Paige Bryant. Na swoim blogu opisała ona ten domniemany fenomen jako obszar, gdzie energia jest bardziej intensywna i można faktycznie poczuć jej działanie. Wiry te zostały podzielone na żeńskie, czyli takie, gdzie energia wchodzi do Ziemi, oraz męskie, w których energia wychodzi z Ziemi. Uważa się, że miejsca takie jak Stonehenge, Wielkie Piramidy w Egipcie i ruiny Majów w Meksyku zostały zbudowane przez starożytnych ludzi w miejscu występowania takich worteksów. Zwolennicy takich teorii udają się tam, aby dostroić się do duchowych energii. Niemniej jednak, choć te wiry energetyczne są zazwyczaj postrzegane jako pozytywne, a ich działanie ma podobno uzdrawiającą moc, to uważa się również, że istnieją wiry o negatywnej energii. Miejsca te mają powodować dysharmonię i stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Mimo braku dowodów na istnienie ley lines i wirów energetycznych, są one czasami wymieniane jako możliwe wyjaśnienie tajemniczych wydarzeń w miejscach związanych z anomaliami energetycznymi, takich jak Trójkąt Jeziora Michigan. Kolejnym domniemanym czynnikiem wpływającym na znikanie samolotów i statków są UFO i USO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające i podwodne. Początkowo wszystkie obserwacje dziwnych świateł na niebie były postrzegane jako istoty pozaziemskie. Ludzie, którzy je widywali, byli przedmiotem żartów i kpin. Dlatego też wielu naocznych świadków bało się zgłaszać swoje obserwacje. Niektóre z tych relacji są zapewne jawnymi oszustwami, inne zaś samolotami lub zjawiskami naturalnymi. Jednak spory odsetek tych doniesień jest bardzo często niemożliwy do zidentyfikowania, nawet przy użyciu najnowszej technologii. W ostatnich latach, a nawet miesiącach, coraz więcej światowych rządów, w tym USA, przyznaje, że istnieje coś, czego nie potrafią wyjaśnić. Nie musi to oczywiście oznaczać, że obcy latają po naszym niebie. Znaczy to jedynie, że nie mamy pojęcia, co to jest. Obiekty te nie mają żadnego widocznego napędu, nie wydają dźwięku i poruszają się z prędkościami, które są dla nas obecnie nie do osiągnięcia. W czasie zimnej wojny wojsko amerykańskie obawiało się, że to Sowieci latają nad ich głowami, a Związek Radziecki twierdził, że nad ich niebem latają Amerykanie. Nie byli to jednak ani jedni, ani drudzy. Naukowcy szacują, że w naszej galaktyce jest od 800 miliardów do 3,2 biliona planet, a niektóre szacunki mówią nawet o 8 bilionach. Z czego według przyjętych kryteriów na około 100 miliardach z nich może istnieć życie. Czy odwiedzają nas istoty z innych planet i w niewiadomym celu porywają ludzi, statki i samoloty? Ostatnio pojawiło się również wiele innych alternatywnych teorii. Mówią one o przybyszach międzywymiarowych. Mieliby oni podróżować przez czas i przestrzeń, które to są obecnie całkowicie poza naszym zasięgiem. Co ciekawe, to to, że teoria o istotach międzywymiarowych próbuje również tłumaczyć pochodzenie niektórych kryptyd. Jeszcze inna teoria zakłada, że zarówno nasza, jak i inne planety mogą być puste w środku i istoty, które by nas odwiedzały, żyłyby od tysięcy lat w jej wnętrzu. Istnieje również hipoteza o bazach obcych zlokalizowanych na dnie mórz, oceanów, a nawet jezior. Czy to właśnie UFO jest odpowiedzialne za zaginięcia samolotów i statków w tak zwanych trójkątach, w tym na obszarze wielkich jezior w USA? Wydaje się, że istnieje pewien związek pomiędzy wieloma incydentami a obserwacjami dziwnych świateł w tej okolicy. Jednak dość trudno obwiniać coś, czego nie możemy nawet zidentyfikować. Co oznaczają te wszystkie teorie w odniesieniu do tajemniczych zaginięć w Trójkącie Jeziora Michigan? Niestety, nie istnieje wyjaśnienie, które daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo możliwe, że prawda leży gdzieś po środku. Jeśli chodzi o podróże samolotem, to wielu ludzi ma lęk przed lataniem. Jednak jeśli spojrzymy na statystyki, to szansa na śmierć w katastrofie lotniczej jest dwa razy mniejsza niż na przykład od ukąszenia pszczoły i prawie 10 razy mniejsza od porażenia piorunem. Prawdopodobieństwo śmierci w wypadku lotniczym wynosi 1 do 11 milionów. Nawet w szkołach lotniczych przekazuje się anegdotę o tym, że łatwiej zginąć w drodze na lotnisko niż podczas lotu. Szansa na śmierć podczas jazdy samochodem wynosi około 1 do 100. Oczywiście samoloty czasem się rozbijają, jednak w większości przypadków komisje lotnicze po dokładnym przebadaniu wraku potrafią określić przyczynę. Następnie po szczegółowym dochodzeniu zalecają zmianę w procedurach, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Co jednak w przypadku, gdy idealnie sprawny samolot spada nagle z nieba, a doświadczeni piloci podejmują tragiczne w skutkach i niewytłumaczalne decyzje? Są to sytuacje, w których możemy się jedynie domyślać, co tak naprawdę było przyczyną danej tragedii. Tajemnicze zniknięcie lotu 2501. Wieczór 23 czerwca 1950 roku na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku był ciepły i wilgotny, z delikatną bryzą z południa. Był to pracowity czas dla lotnictwa komercyjnego. Port lotniczy obsługiwał wtedy ponad 200 lotów dziennie, a liczba ta rosła bardzo szybko. Zaplanowany tego wieczoru lot 2501 linii Northwest Orient Airlines nie był lotem regularnym. Został on dodany do rozkładu lotów, aby pomieścić pasażerów, dla których zabrakło miejsca w pełni zarezerwowanym locie 501. Było to codzienne połączenie z Nowego Jorku do Seattle z przystankami w Detroit, Milwaukee, Minneapolis, Billings i Spokane. Lot 2501 miał nieco krótszą trasę i zatrzymywał się jedynie w Minneapolis i Spokane, ale nawet w nim nie było już wolnych miejsc. Tuż po 19:30 samolot wjechał na pas startowy, aby przygotować się do odlotu. Zbiorniki paliwa były pełne, a w środku znajdowali się pasażerowie i ich bagaże. Jego waga była tylko 26 kg poniżej maksymalnej dopuszczalnej masy startowej. Niemniej jednak maszyna N95-425 wyposażona była w 4 potężne silniki Pratt & Whitney R2000 Twin Wasp. Było to rozwiązanie zapożyczone z napędu samolotów wojskowych. Akurat ten konkretny samolot rozpoczął swoją karierę jako C-54A Skymaster i został zbudowany dla Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych przez firmę Douglas Aircraft w 1943 roku. Jednak po zakończeniu wojny nadwyżki w produkcji przekształcono do użytku cywilnego. N95-425 był jednym z 40 samolotów znajdujących się we flocie firmy Northwest. Lot miał trwać 6 godzin, ale ilość paliwa wystarczyłaby na 11 godzin podróży, czyli znacznie więcej niż było to potrzebne. Pogoda przed lotem wskazywała na możliwe burze i opady deszczu pomiędzy Nowym Jorkiem a Minneapolis. Piloci nie byli jednak tym faktem zaniepokojeni. Spodziewano się znienawidzonych przez pasażerów turbulencji, jednak nie były one niczym szczególnie niebezpiecznym. Mając na uwadze komfort pasażerów, kapitan Robert Lind poprosił o zgodę na lot na wysokości 1200 metrów zamiast przydzielonej wysokości 1800 metrów. Lind miał nadzieję, że przebywanie głównie poniżej wysokości chmur sprawi, że podróż będzie nieco płynniejsza. Jednak jego prośba została odrzucona ze względu na ruch innych maszyn na tej wysokości. Gdy tuż przed godziną 22 samolot zbliżył się do Cleveland w stanie Ohio, kapitan postanowił ponowić swoją prośbę i tym razem została ona zatwierdzona. Kontrola ruchu lotniczego w Cleveland poinstruowała pilota, aby zszedł na wysokość 1200 metrów i utrzymał tę wysokość. Do tej godziny większość pasażerów prawdopodobnie spała, podczas gdy DC-4 sunął spokojnie po nocnym niebie. Nie mieli oni pojęcia, że niedługo nastąpi katastrofa. W tamtych czasach loty w nocy lub przy słabej widoczności, aby utrzymać prawidłowy kurs, opierały się na systemie nawigacji radiowej o niskiej częstotliwości, czyli LFR. System ten został zaprojektowany przez brytyjskiego inżyniera Franka Adcocka. Tworzył on coś w rodzaju wirtualnych pasów na niebie, aby utrzymać samoloty w bezpiecznej odległości. Składał się on z setek rozmieszczonych w odległości około 320 km od siebie stacji w całym kraju. Każda z nich składała się z czterech równo oddalonych wież antenowych, które mogły nadawać lub odbierać kierunkowe fale radiowe. Niektóre bardziej ruchliwe stacje dodawały piątą wieżę w centrum do transmisji dźwięku. Po dostrojeniu się do określonej częstotliwości radiowej stacji, piloci mogli usłyszeć serię sygnałów alfabetu Morsa nadających litery A i N. Jeśli słyszeli tylko kod N, musieli skręcić lekko w lewo. Jeśli słyszeli tylko kod A, musieli skręcić lekko w prawo. Gdy sygnały zlewały się w ciągły dźwięk, byli na właściwym kursie. System ten był używany aż do lat 50. XX wieku. Został on później zastąpiony przez system wysokiej częstotliwości, VOR, który przekazywał informacje bezpośrednio do przyrządu w kokpicie. Obecnie naziemne stacje VOR są likwidowane na rzecz satelitarnego systemu GPS. Tej burzowej nocy w 1950 roku kapitan Lind i jego drugi pilot Vern Wolfe uważnie monitorowali LFR, aby utrzymać samolot na właściwym kursie. Gdy lot 2501 zmierzał do następnego punktu kontrolnego w Battle Creek w stanie Michigan, kapitan innego samolotu Lockheed Lodestar lecącego nad jeziorem Michigan zgłosił silne turbulencje, które rzuciły jego samolotem tak gwałtownie, że stracił 150 metrów wysokości. Kontrola ruchu lotniczego zdała sobie sprawę, że Lodestar w końcu przeleci bezpośrednio nad pasażerami DC-4. Aby zachować bezpieczną odległość podczas burzy, dyżurny kontroler lotu polecił kapitanowi Lindowi zejść na wysokość 1000 metrów. Ten wykonał polecenie. Górujące chmury i porywisty wiatr sprawiły, że kontrolowanie samolotu było męczące. Zapewne miał on nadzieję, że niższa wysokość pozwoli mu uniknąć najgorszych wstrząsów. W pewnym momencie Lind i Wolfe podjęli decyzję o skierowaniu się na południe, próbując ominąć najgorsze burze. Niestety, załoga nie wiedziała, że to właśnie tam znajdowała się ciągnąca z północy na południe długa na ponad 300 km burza. Nie było więc sposobu, aby ją ominąć. Kapitan mógł zawrócić i tymczasowo schronić się na innym lotnisku, aby przeczekać niekorzystną pogodę. Jednak miał na uwadze, że spowodowałoby to niedogodności dla pasażerów i dodatkowe koszty dla jego pracodawcy. Poza tym naprawdę nie miał żadnych obaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Burza była uciążliwa i sprawiała, że lot był nieprzyjemny, ale nie było się czego obawiać. Samolot był zaprojektowany i zbudowany tak, aby wytrzymać złe warunki pogodowe. Wiele innych lotów pokonało trasę tej nocy pomimo zdradliwej pogody. Wkrótce mieli wylądować w swojej macierzystej bazie w Minneapolis, gdzie inna załoga miała ich zastąpić na resztę lotu. Ostatnia transmisja z lotu 2501 nastąpiła o godzinie 23:13. Piloci poprosili o zezwolenie na zejście na wysokość 760 metrów. Nie podali oni powodu swojej ostatniej prośby, jednak śledczy domyślali się, że załoga prawdopodobnie próbowała zejść poniżej wysokości chmur, aby lepiej widzieć światła miast wzdłuż linii brzegowej jeziora. Samolot został przekazany przez Cleveland do Chicago ATC. Znajdował się w pobliżu Benton Harbor w stanie Michigan i miał przelecieć nad Milwaukee około godziny 23:37. Jednak ze względu na kilka odlatujących samolotów z lotniska w Milwaukee, Chicago ATC nie było w stanie wyrazić zgody na zmianę wysokości. Załoga potwierdziła przyjęcie odmowy. Była to ostatnia wiadomość od lotu 2501. Wkrótce potem liczni mieszkańcy wielu małych miasteczek między Benton Harbor a South Haven zgłosili, że słyszeli bardzo nisko lecący samolot wzdłuż linii brzegowej jeziora Michigan, zanim zobaczyli błysk światła nad jeziorem. Niektórzy świadkowie donosili w późniejszych wywiadach, że słyszeli odgłos przypominający eksplozję. Jednak ciężko było stwierdzić, czy był to wybuch, czy też odgłosy szalejącej burzy z piorunami. Żadne z tych doniesień nie zostało wtedy przekazane prowadzącym śledztwo władzom. Tuż przed północą pracownicy radia Northwest w Mitchell Field w Milwaukee połączyli się radiowo z DC-4, prosząc o raport o położeniu, gdyż samolot powinien był się zgłosić do tego czasu. Nikt jednak nie odpowiadał. Wysłano instrukcję do pilota, aby w razie awarii radia krążył wokół stacji w Madison w stanie Wisconsin. W tym samym czasie stacje radiowe Civil Aeronautics Administration, w skrócie CAA, rozpoczęły nadawanie we wszystkich częstotliwościach między Chicago a Minneapolis w nadziei na uzyskanie odpowiedzi. Gdy operatorzy radiowi w całym regionie nerwowo nasłuchiwali, a personel wieży bezskutecznie przeszukiwał niebo za pomocą lornetek, stało się jasne, że wydarzyła się tragedia. Niemal natychmiast CAA poinformowało o sytuacji wszystkie stacje ratownictwa, w tym siły powietrzne, straż przybrzeżną, marynarkę wojenną i policję stanową. Nadzieja umarła o godzinie 5:30 rano, gdyż o tej godzinie skończyłoby się paliwo w samolocie. Gdy tylko wzeszło słońce, rozpoczęto akcję poszukiwawczo-ratunkową. Kuter straży przybrzeżnej Woodbine jako pierwszy potwierdził katastrofę. Załoga odkryła plamę oleju i fragmenty szczątków około 30 km na północny zachód od Benton Harbor, w tym dziennik pokładowy samolotu. W ciągu następnych kilku dni poszukiwania przyniosły bardziej makabryczne odkrycia. Kapitan C.G. Bowman z kutra McKinnock poinformował, że jego ludzie znaleźli ręce, uszy, podłokietnik i kawałki tapicerki. Odnalezione spodnie dziecka zostały później zidentyfikowane jako należące do 8-letniego Chestera Schaffera, który leciał wraz z matką. W kolejnych dniach odnaleziono kawałki czaszki, fragmenty ludzkiego kręgosłupa i inne ciężkie do identyfikacji kawałki ludzkich zwłok. Wyłowiono również książeczkę czekową należącą do jednego z pasażerów. Szczątków było tak wiele, że urzędnicy tymczasowo zamknęli niektóre plaże wzdłuż linii brzegowej jeziora Michigan. Pytaniem pozostało, co spowodowało katastrofę. Na podstawie odzyskanych dowodów wydaje się, że samolot uderzył w wodę z bardzo dużą prędkością. Niektórzy teoretyzowali, że piorun uderzył w samolot i zapalił zbiorniki paliwa lub że turbulencje spowodowały skręcenie kadłuba. Chociaż wielu mieszkańców okolicy zgłosiło, że słyszało eksplozję, na żadnej z odnalezionych części nie było śladów ognia, co poddaje w wątpliwość teorię, że samolot eksplodował w powietrzu. Dźwięk, który słyszeli, był prawdopodobnie uderzeniem statku o wodę. Na odzyskanych częściach nie było żadnych widocznych oznak awarii mechanicznej. Śledczy z Douglas Aircraft Company uważali, że prawdopodobnie połączenie silnego wiatru, turbulencji i niezdolności pilotów do ustalenia odniesienia wizualnego podczas burzy spowodowało, że DC-4 obrócił się i piloci nie byli w stanie przewrócić jego prawidłowej pozycji. Podobna sytuacja przydarzyła się na 8 innych maszynach tego typu, jednak ich piloci byli na wyższych wysokościach i mieli wystarczającą ilość czasu, aby zapanować nad samolotem. Na niższej wysokości prawdopodobnie zdezorientowani Lind i Wolfie nie mieli takiego luksusu. Co ciekawe, to to, że prawdopodobnie 2 godziny po tym, jak samolot spadł, 2 policjantów z Michigan zgłosiło, że widzieli dziwne, czerwone światła unoszące się nad jeziorem. Teorie o tym, że nieznane obiekty miały wpływ na katastrofę, podsycał fakt, że pomimo iż szczątków było bardzo dużo, to poszukiwacze nigdy nie znaleźli żadnych dużych fragmentów samolotu ani jego silników. Użyto sonaru, a także przeciągano dno jeziora Michigan za pomocą trawlerów. Na powierzchni znaleziono sporo lekkich szczątków, tapicerki i fragmentów ludzkiego ciała, ale nurkowie nie byli w stanie zlokalizować wraku samolotu. Próby te ponawiano wielokrotnie. Nawet w dzisiejszych czasach przy pomocy nowoczesnej technologii przez grupę Michigan Shipwreck Research Association. Ekipa prowadziła poszukiwania od 2008 do 2013, a potem od 2015 do 2017 roku. Niestety bez jakichkolwiek rezultatów. Ostatecznie Civil Aeronautics Board zamknęła dochodzenie w sprawie wypadku następującym stwierdzeniem. Zarząd stwierdza, że nie ma wystarczających dowodów, na podstawie których można ustalić prawdopodobną przyczynę katastrofy. W 2008 i w 2015 roku odnaleziono 2 masowe groby na cmentarzach nad jeziorem Michigan. W czerwcu 1950 roku okoliczni mieszkańcy pochowali w nich odnalezione na brzegu ludzkie szczątki. W związku z brakiem wraku nigdy nie udało się ustalić przyczyny katastrofy. Pomimo upływu ponad 70 lat, rodziny 58 ofiar tego wypadku lotniczego nadal nie wiedzą, co tak naprawdę przytrafiło się ich bliskim. Na tym obszarze wydarzyło się ponad 60 tajemniczych katastrof, zarówno statków, jak i samolotów. W kolejnych odcinkach omówimy sobie inne tego typu przypadki. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne filmy Dębowej Chatki.